Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Ojciec Święty przyjął uczestników sesji Zgromadzenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim.
Benedykt XVI poinformował, że kardynał Bertone będzie nowym sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, zaś arcybiskup Laiolo pokieruje komisją do spraw państwa watykańskiego.
O sytuacji chrześcijan w Nigerii mówić będzie Agnieszka Dzieduszycka.
Tematem audycji Piotra Samerka będzie mianowanie stałego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy rządzie londyńskim.
22 czerwca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W całym regionie bliskowschodnim pilnie trzeba stworzyć warunki pokojowego współistnienia, sprzyjając wzajemnemu poszanowaniu między kulturami i religiami. Działania w tym kierunku winni podejmować pasterze i wierni Kościoła oraz wszyscy pełniący odpowiedzialne role w społeczności cywilnej. Zaapelował o to papież, spotykając się z uczestnikami posiedzenia ROACO, czyli Zgromadzenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim. Wyraził im wdzięczność za pomoc, jaką od blisko 40 lat niosą kościelnym wspólnotom Obrządku Wschodniego, a także Łacińskiego na terenach powierzonych kompetencji Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Szczególną uwagę zwrócił na sytuację w Ziemi Świętej.
Jest pragnieniem wszystkich chrześcijan, by w ziemi, w której narodził się nasz Odkupiciel, zawsze można było spotkać żywą wspólnotę chrześcijańską. Przeżywa ona poważne trudności w ciężkim klimacie, naznaczonym niepewnością z powodu braku pracy, niezliczonych ograniczeń i wynikającego stąd coraz większego ubóstwa. Dla nas wszystkich są one przyczyną cierpienia. Sytuacja ta sprawia, że przyszłość edukacyjna, zawodowa i rodzinna młodych pokoleń jest bardzo niepewna. Wystawione są one niestety na silną pokusę opuszczenia na zawsze tak umiłowanej ziemi rodzinnej.
Benedykt XVI wskazał, że zjawisko to występuje również na innych obszarach Bliskiego Wschodu, takich jak Irak czy Iran. Te poważne problemy musimy w ufnej modlitwie powierzać Bogu, śpiesząc równocześnie z czynną braterską pomocą potrzebującym.
Kardynał Tarcisio Bertone będzie nowym sekretarzem stanu, czyli niejako premierem Watykanu. Zastąpi na tym stanowisku 78-letniego kardynała Angelo Sodano. Zgodnie z decyzją Ojca Świętego, liczący 71 lat arcybiskup Genui, obejmie swój urząd 15 września bieżącego roku. W tym dniu Benedykt XVI przyjmie na specjalnej audiencji pracowników Watykańskiego Sekretariatu Stanu. Jak informuje oficjalny komunikat, podczas audiencji papież pragnie publicznie podziękować kardynałowi Sodano za jego długą i wielkoduszną posługę w służbie Stolicy Apostolskiej. Zarazem przedstawi wtedy kardynała Bertone jako nowego sekretarza stanu.
Jesienią będę mógł udzielić wywiadów na temat mojej pracy w Sekretariacie Stanu i innych urzędach Kurii Rzymskiej. Dziś przede wszystkim chcę wyrazić wdzięczność Benedyktowi XVI, napisał w specjalnym komunikacie kardynał Angelo Sodano. Podziękował w nim papieżowi za to, że mógł pracować u jego boku. Było to, jak stwierdził, potwierdzeniem zaufania, jakim obdarzał go Jan Paweł II, powołując 15 lat temu na stanowisko sekretarza stanu. Kardynał Sodano złożył też gratulacje swemu następcy, przypominając, że z kardynałem Bertone łączą go więzy wzajemnego szacunku i przyjaźni. Z kolei przyszły sekretarz stanu określił papieską nominację mianem rewolucji kopernikańskiej w jego życiu.
Kardynał Bertone jest salezjaninem i pochodzi z Piemontu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1960 roku. Jest wybitnym teologiem i znawcą prawa kanonicznego. Należał do najbliższych współpracowników kardynała Józefa Ratzingera, będąc przez 7 lat sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary. Na tym stanowisku przyczynił się do ogłoszenia trzeciej tajemnicy fatimskiej. Kardynał Bertone jest osobą bardzo komunikatywną i obdarzoną poczuciem humoru. We włoskiej telewizji komentował m.in. wydarzenia sportowe.
Arcybiskup Giovanni Laiolo zostanie następcą kardynała Edmunda Kazimira Szoki na stanowisku przewodniczącego Papieskiej Komisji do Spraw Państwa Watykańskiego oraz przewodniczącego gubernatoratu tegoż państwa. Dzisiaj Benedykt XVI przyjął rezygnację złożoną przez kardynała Szokę. Poprosił go jednak, aby sprawował swe funkcje do 15 września bieżącego roku, kiedy to zapowiedzianą dziś nominację otrzyma arcybiskup Laiolo, dotychczasowy sekretarz do spraw watykańskich stosunków z państwem, czyli minister spraw zagranicznych.
Arcybiskup Giovanni Laiolo ma 71 lat. Pochodzi z Nowary na północy Włoch. Święcenia kapłańskie przyjął w 1960 roku. W 10 lat później rozpoczął pracę w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, pracując m.in. w nuncjaturze w Republice Federalnej Niemiec, a następnie w Radzie Publicznych Spraw Kościoła. W roku 1988 Jan Paweł II mianował go sekretarzem administracji dóbr Stolicy Apostolskiej, wynosząc równocześnie do godności biskupa i osobiście udzielił mu sakry 6 stycznia następnego roku. 7 grudnia 1995 roku Ojciec Święty powołał go na nuncjusza apostolskiego w Niemczech. Stanowisko to piastował do 7 października 2003 roku, gdy został mianowany sekretarzem do spraw stosunków Stolicy Apostolskiej z państwami.
W naszych programach często zwracamy uwagę na dramatyczną sytuację chrześcijan w krajach zdominowanych przez wyznawców islamu. Z jednego z nich, Nigerii, powróciła niedawno pani Agnieszka Dzieduszycka. Jakie pani odniosła wrażenia?
Kraj jest podzielony na północ i południe. I na północy rządzą fundamentaliści islamscy, na południe są chrześcijanie. Jak się przyjeżdża, powiedzmy, do południowej Nigerii czy do środkowej Nigerii, nie widać specjalnie problemów między islamistami a chrześcijanami. Natomiast wystarczy pojechać już w kierunku północnym i okazuje się, że Kościół katolicki nie może budować kościołów, nie ma na to pozwolenia. Że chrześcijanie muszą podlegać pod sądy szariatu. Nigeria dzieli się na kilkanaście stanów, bodajże w 12 wprowadzono szariat jako obowiązujący. To oznacza dla chrześcijan, że nie mają możliwości zwrócenia się do sądu cywilnego. W związku z tym ci chrześcijanie, resztki chrześcijan uciekają stamtąd. Odwiedziliśmy pewną rodzinę chrześcijańską, katolicką w środkowej Nigerii. I było to małżeństwo, które miało nam opowiadać o naturalnym planowaniu rodziny, o zaangażowaniu w kościele, o tym, w jaki sposób oni próbują promować wartości chrześcijańskie w rodzinie. Okazało się, że mają dwoje adoptowanych dzieci u siebie. Więc ja się trochę zdziwiłam, bo oni byli niezamożni. No i pytam się, a co to są za dzieci, dlaczego musieliście je adoptować? I oni na to mi odpowiadają, że tak naprawdę te dzieci nie są adoptowane, tylko to są dzieci chrześcijan, którzy mieszkają na północy i które nie mają najmniejszych możliwości korzystania z edukacji chrześcijańskiej. Nie mogą chodzić do kościoła, nie mogą iść do szkoły katolickiej czy chrześcijańskiej, bo takiej po prostu nie ma. Mało tego, rodzice tych dzieci zostali zmuszeni do przejścia na islam. Grożono im śmiercią, nagabywano, ośmieszano. Ja już tutaj nie będę mówić nawet o możliwości znalezienia pracy, bo chrześcijanin na północy Nigerii nie ma najmniejszych szans na znalezienie jakiejkolwiek pracy. Także jest olbrzymia presja ze strony islamistów na chrześcijan, którzy w tym północnym Sudanie mieszkają. No i chrześcijanie, żeby w jakiś sposób ratować te swoje dzieci, żeby one jednak nie miały zerwanego tego kontaktu z wiarą, wysyłają je do rodzin chrześcijańskich w środkowej i południowej Nigerii, żeby były po prostu w otoczeniu chrześcijan. No i jeden z tych chłopców, wówczas 18-letni, powiedział, że on marzy o tym, żeby właśnie skończyć szkołę katolicką i móc wrócić tam na północ i ewangelizować, szerzyć po prostu wiarę w Chrystusa na północy. Grozi mu za to wielkie szykany i być może nawet i śmierć. Jest to w tej chwili nagminne, że rodziny chrześcijańskie, czy na wpół chrześcijańskie, bo jak powiedziałam, zdarza się, że ojciec rodziny chrześcijańskiej jest zmuszony do przejścia na islam, bo inaczej nie ma w ogóle szans na przeżycie. I on, chcąc ratować swoje dzieci, wysyła je, i to często po kryjomu, właśnie na południe. Dziewczynki 12-15-letnie są zmuszane do chodzenia do szkół koranicznych i ich ojcowie są zmuszani do podpisywania kontraktu z inną rodziną muzułmańską, jeśli chodzi o jej za mąż pójście. To znaczy ona jest w pewnym momencie zmuszana do wyjścia za mąż za muzułmanina i wtedy już w ogóle szansa na to, że ich dzieci będą chrześcijanami, są przekreślone.
Czy można mówić o jakichś właśnie działaniach w obronie tych ludzi, których prawa są tak drastycznie gwałcone?
No, sprawa jest bardzo delikatna, dlatego że biskupi lokalni, biskupi z Nigerii starają się bardzo ten dialog nawiązać. I my rozmawialiśmy z kilkoma z nich. Żaden z nich oficjalnie nie chce wchodzić w konflikt, mówiąc otwarcie o tym, prawda? Bo jeśli zaczną oskarżać władze muzułmańskie o coś, natychmiast to może wywołać bardzo ostre konflikty. No mamy przykład tego, co się działo po pokazaniu karykatury Mahometa, prawda? Co się w Nigerii chociażby działo, gdzie palono kościoły, wielu ludzi zginęło i my zresztą byliśmy na świeżo, jak byliśmy w Nigerii po konfliktach. Miały miejsce wybory Miss Świata w Nigerii. To bardzo niefortunny wybór. I jedna z gazet chrześcijańska, zdaje się, napisała takie zdanie, że gdyby Mahomet żył i widział te wszystkie piękne kobiety, które przyjeżdżają do Nigerii, na pewno by się chciał z nimi ożenić. Dla muzułmanów było to zdanie obrazoburcze i już następnego dnia zaczęły się ataki na chrześcijan. Zaczęto palić kościoły, domy chrześcijan, mordować ludzi w sposób okrutny. Zginęło paręnaście tysięcy ludzi na skutek tego jednego zdania. Więc tam wystarczy najmniejsza iskierka, żeby wszystko wybuchło, żeby doszło do okropnych morderstw. I dlatego biskupi starają się gasić ten pożar. Próbują wchodzić w dialog z przedstawicielami świata islamskiego. Próbują z muzułmanami widywać, rozmawiać, spotykać się, ale no nie jest to łatwe, bo na poziomie powiedzmy muftii i biskupów jakoś tam dialog raz na jakiś czas może być, jak to jeden z biskupów powiedział, przy kawie czy Coca-Coli. Natomiast jak się zejdzie trochę niżej, czyli do poziomu parafii i sąsiadujących na przykład meczetów, to tamten dialog już jest dużo trudniejszy. Inny aspekt tej sprawy jest taki, że są bogate kraje islamskie, które finansują wykształcenie inteligentnych mieszkańców na przykład Nigerii. Mianowicie Iran czy Arabia Saudyjska wydaje no, spore pieniądze na selekcjonowanie zdolniejszych Nigeryjczyków, wysyłanie ich właśnie do uniwersytetów czy w Iranie, czy w Arabii Saudyjskiej, czy chociażby do Kartumu, do Sudanu. Dostają stypendia. Pod warunkiem, że wrócą jako muzułmanie, że będą o ten islam w danym kraju walczyć. Stają się liderami wielu grup, które przybierają na przykład nazwy talibów, prawda? I nagle okazuje się, że są grupy talibów w Nigerii, które też mordują, napadają chrześcijan. Także jest to sprawa szalenie skomplikowana i biskupi są w bardzo trudnej sytuacji. Nie mogą oficjalnie mówić o tych konfliktach i oskarżać, ponieważ starają się jednak wejść w dialog ze światem muzułmańskim. Tym niemniej no, fakty mówią same za siebie i być może są muzułmanie, którzy ten dialog chcieliby również podjąć, ale no, wygląda na to, że nie wszyscy.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem była pani Agnieszka Dzieduszycka.
Bardzo dziękuję.
Przypomnijmy, że pani Agnieszka Dzieduszycka realizuje filmy dokumentalne dla Międzynarodowej Organizacji Katolickiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Od początku bieżącego roku ma ona swe biuro także w Polsce. Słuchaczom, którzy pragną zapoznać się z jej działalnością i wspomóc jej pracę, polecamy stronę internetową pod adresem www.pkwp.org.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Chargé d'affaires Godfrey. Jak pamiętamy, praktycznie od wybuchu wojny w stosunkach polsko-watykańskich przewijał się problem przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy polskim rządzie emigracyjnym. Od momentu wyjazdu z Polski w 1939 roku nuncjusz apostolski w Warszawie, arcybiskup Cortesi, nigdy nie wrócił już do pełnionej przez siebie funkcji. Po długich staraniach w styczniu 1940 roku do Angers przyjechał ksiądz prałat Pacini w charakterze chargé d'affaires nuncjatury. Jednak po kapitulacji Francji w czerwcu 1940 roku pozostał on w Vichy wraz z nuncjuszem Valerii. Od tego czasu Stolica Apostolska nie miała swojego oficjalnego przedstawiciela przy rządzie londyńskim. W 1942 roku rząd polski zaczął bardziej intensywne nalegania na przysłanie reprezentanta Watykanu. W odpowiedzi sekretariat stanu zdecydował się na wysłanie do Londynu w charakterze chargé d'affaires znajdującego się w Vichy księdza prałata Pacciniego, który do września 1939 roku był radcą nuncjatury w Warszawie. 1 lipca 1942 roku watykański sekretarz stanu, kardynał Malione, zwrócił się do delegata apostolskiego w Londynie, arcybiskupa Williama Godfreya, żeby zapytał rząd brytyjski, czy przyzna Pacciniemu status dyplomatyczny. Brytyjczycy odmówili, argumentując, że nie mogą przyznać uprawnień dyplomatycznych osobie narodowości włoskiej lub nieprzyjacielskiej. Na tym tle między rządem Wielkiej Brytanii a Watykanem powstała długotrwała polemika, w wyniku której sekretariat stanu przyjął propozycję rządu Wielkiej Brytanii i w maju 1943 roku mianował przy rządzie polskim jako chargé d'affaires arcybiskupa Williama Godfreya, który nieoficjalnie pełnił tę funkcję także wcześniej. Majowa nominacja położyła kres dosyć kuriozalnej sytuacji, w której przy stolicy apostolskiej cały czas funkcjonował przedstawiciel władz polskich, ambasador Papé, natomiast przy rządzie polskim w Londynie nie było przedstawiciela papieskiego. Nawet jeżeli przyjmiemy jako czynnik wyjaśniający stan wojny, który w sposób oczywisty utrudniał zarówno normalną komunikację i ograniczał swobodę działania, to jednak postawa Watykanu w tym względzie budzi pytania. Być może, zwłaszcza w okresie od połowy 1941 roku do połowy 1942 roku, całkowite odłożenie na bok przez watykański sekretariat stanu sprawy swojego przedstawiciela dyplomatycznego przy rządzie polskim w Londynie należy łączyć, jak to mówiliśmy w poprzednim odcinku, z wyrażeniem przez Stolicę Apostolską dezaprobaty wobec podpisania układu Sikorski-Majski. I chyba rzeczywiście, w tle dyplomatycznej praktyki stosunków polsko-watykańskich tego okresu była kwestia stosunków polsko-sowieckich. Mimo porozumienia Sikorski-Majski, stosunki między polskim rządem emigracyjnym a Moskwą nie układały się dobrze, co było związane z dwulicową polityką sowiecką. Ostatecznie szale przeważyło upublicznienie przez Niemców faktu wymordowania przez NKWD polskich oficerów w Katyniu i zwrócenie się strony polskiej do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w sprawie powołania komisji śledczej dla wyjaśnienia sprawy. 25 kwietnia 1943 roku Mołotow wezwał do siebie ambasadora Romera i poinformował o zerwaniu przez Moskwę stosunków dyplomatycznych z polskim rządem w Londynie. Zerwanie stosunków polsko-sowieckich zostało dobrze przyjęte w Watykanie. W pewnym sensie potwierdzeniem tego była nominacja oficjalnego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy rządzie polskim w Londynie miesiąc później. Na przykład francuski Komitet Narodowy ocenił ją jako niezaprzeczalną manifestację Watykanu, któremu zależy na zajęciu pozycji korzystnej dla Polski w konflikcie ze Związkiem Sowieckim. Rząd polski w Londynie bardzo pozytywnie przyjął nominację arcybiskupa Godfreya jako chargé d'affaires Stolicy Apostolskiej, tym bardziej, że zbiegła się ona w czasie z przemówieniem Piusa XII z 2 czerwca 1943 roku, w którym tak wiele miejsca papież poświęcił Polsce. Mówiliśmy o tym w jednym z ostatnich odcinków. W odpowiedzi na nominację oficjalnego przedstawiciela Watykanu przy polskim rządzie emigracyjnym minister spraw zagranicznych Edward Raczyński w liście adresowanym do Piusa XII z 23 czerwca 1943 roku napisał: w mianowaniu arcybiskupa Williama Godfreya rząd polski widzi dowód troskliwości ojcowskiej i życzliwości Ojca Świętego dla Polski tak okrutnie doświadczonej. Ta decyzja będzie przyjęta przez wszystkich Polaków z uczuciem głębokiej wdzięczności. Można powiedzieć, że wydarzenia z maja i czerwca 1943 roku wpłynęły bardzo pozytywnie na umocnienie stosunków polsko-watykańskich i wyjaśniły wiele istniejących do tej pory nieporozumień. W następnym odcinku wrócimy do działalności ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej i jej pośrednictwa w interwencji Watykanu na rzecz Polaków internowanych w Hiszpanii.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.